Głębokie uczenie maszynowe, od neuronów do sztucznej inteligencji. Rozdział 1. Rozdział 1. Czym jest głębokie uczenie maszynowe i skąd się wzięło? Wyobraź sobie, że siedzisz w fotelu i próbujesz wytłumaczyć dziecku, jak rozpoznaje twarze. Mówisz mu, no, patrzysz na oczy, nos, usta, kształt głowy. Ale dziecko pyta, a jak odróżniasz jedno oko od drugiego? I tu zaczynają się schody. Bo ludzki mózg robi to wszystko automatycznie, bez żadnych świadomych reguł, bez listy instrukcji. Po prostu widzi i wie. Głębokie uczenie maszynowe to próba odtworzenia tego właśnie cudu, ale na komputerze. Głębokie uczenie, po angielsku deep learning, to gałąź sztucznej inteligencji, która przez ostatnie dwie dekady zrewolucjonizowała naszą cywilizację. Asystenci głosowi w telefonach, samochody jeżdżące bez kierowcy, programy tłumaczące teksty w czasie rzeczywistym, systemy rozpoznające raka na zdjęciach rentgenowskich. Wszystko to zawdzięczamy temu jednemu podejściu do budowania inteligentnych maszyn. Ale żeby zrozumieć, czym jest dziś głębokie uczenie, musimy cofnąć się w czasie i zobaczyć, skąd w ogóle wziął się ten pomysł. Historia zaczyna się w roku 1943, kiedy dwaj naukowcy, neurolog Warren M.C. Zulloch i matematyk Walter Pitts, opublikowali artykuł opisujący matematyczny model neuronu. Zainspirowany biologicznym neuronem w ludzkim mózgu, ich model był zadziwiająco prosty. Neuron przyjmuje kilka wejść, każde z pewną wagą, sumuje je, i jeśli suma przekracza pewien próg, wysyła sygnał wyjściowy. To była iskra, która zapoczątkowała całą rewolucję. Prawdziwy przełom nadszedł w 1958 roku, kiedy Frank Rosengart z Uniwersytetu Cornella zbudował urządzenie zwane perceptronem. Był to fizyczny komputer analogowy, który potrafił rozpoznawać proste kształty na zdjęciach. Rosengart był człowiekiem zaraziwego entuzjazmu i jego pokazy przyciągały tłumy. Gazety pisały o maszynach myślących, a nawet Department, który finansował projekt, ogłosił to przełomem epoki. Perceptron miał rzekomo wkrótce mówić, chodzić, widzieć, pisać i się rozmnażać. Jak to bywa z entuzjazmem, rzeczywistość nieco rozczarowała. W 1969 roku Marvin Minsky i Seymour Papert, dwaj znakomici matematycy z MIT, opublikowali książkę pod tytułem po prostu Perceptrons. Matematycznie, chłodno i bezlitośnie udowodnili, że perceptron nie jest w stanie rozwiązać nawet bardzo prostych problemów, np. funkcji XOR, czyli problemu wykluczenia. Prosty perceptron, pisali, jest skazany na porażkę przy każdym problemie, który nie jest liniowo separowalny. Klimat naukowy zmienił się z dnia na dzień. Finansowanie wyschło, badacze odwrócili się od sieci neuronowych i nastała pierwsza tak zwana zima sztucznej inteligencji. Ale kilku naukowców nie poddało się. Przez lata 70. i wczesne 80. pracowali w ciszy, bez funduszy, bez chwały. I przyszedł rok 1986. David Rumelhart, Geoffrey Kington i Ronald Williams opublikowali artykuł opisujący algorytm propagacji wstecznej błędów BATSK propagation. Był to mechanizm, który pozwalał uczyć sieci neuronowe złożone z wielu warstw. Każda warstwa mogła teraz wychwytywać coraz bardziej abstrakcyjne cechy danych. Pierwsza warstwa widziała krawędzie, druga łączyła krawędzie w kształty, trzecia w obiekty, czwarta w całe sceny. To był krok milowy. Przez następne lata naukowcy eksperymentowali z wielowarstwowymi sieciami, tak zwanymi sieciami głębokimi. Słowo głęboka odnosi się właśnie do tej wielości warstw, do głębokości architektury. Ale wciąż napotykano problemy. Sieci były powolne w trenowaniu, znikające gradienty sprawiały, że głębsze warstwy uczyły się bardzo wolno albo wcale, a do tego brakowało wystarczająco dużych zbiorów danych i mocy obliczeniowej. Prawdziwa era głębokiego uczenia zaczęła się w okolicach roku 2012, kiedy zespół Alexa Kliseskiego i Geoffreya Hintona wygrał konkurs rozpoznawania obrazów ImageNet z modelem zwanym AlexNet. Model ten, trenowany na kartach graficznych GPU, zmiażdżył konkurencję z tradycyjnymi metodami o kilkanaście punktów procentowych. Dla specjalistów to był szok. To był moment, w którym cały świat technologiczny spojrzał na głębokie uczenie i powiedział, to jest to. Od tamtej pory dziedzina rozwijała się z prędkością, którą trudno było nadążyć. Co roku pojawiały się nowe architektury, nowe metody trenowania, nowe zastosowania. Google, Facebook, Microsoft, Amazon, wszystkie wielkie korporacje technologiczne rzuciły się na głębokie uczenie jak na złoto podczas gorączki złota. Laboratoria badawcze mnożyły się jak grzyby po deszczu. A Geoffrey Hinton, David LeCun i Joshua Bengio, trzej ojcowie współczesnego głębokiego uczenia, w roku 2018 odebrali nagrodę Turinga, najbardziej prestiżowe wyróżnienie w informatyce. Czym więc jest głębokie uczenie w swojej istocie? To podejście do budowania systemów uczących się, które opiera się na sztucznych sieciach neuronowych złożonych z wielu warstw. Każda warstwa uczy się automatycznie wykrywać pewne cechy w danych wejściowych, bez ręcznego programowania tych cech przez człowieka. Sieć sama odkrywa, co jest ważne, co jest nieważne, jakie wzorce w danych prowadzą do prawidłowych odpowiedzi. Ta automatyczna ekstrakcja cech to klucz do sukcesu głębokiego uczenia. W odróżnieniu od klasycznego uczenia maszynowego, gdzie inżynier musi ręcznie decydować, jakie cechy danych podać modelowi, np. kolor, kształt, teksturę, głęboka sieć neuronowa odkrywa te cechy sama, bezpośrednio z surowych danych, surowych pikseli obrazu, surowych próbek dźwięku, surowych znaków tekstu. I właśnie dlatego głębokie uczenie jest tak potężne i tak rewolucyjne. W kolejnych rozdziałach tej książki będziemy podróżować przez fascynujący świat głębokiego uczenia, od podstawowych budulców, przez skomplikowane architektury, aż po najnowsze systemy, które zmieniają świat na naszych oczach. Zacznijmy od fundamentów, od tego, czym jest neuron i jak działa sieć złożona z tysięcy, milionów takich neuronów. Rozdział 2. Rozdział 2. Sztuczny neuron, cegiełka inteligentnych maszyn. Żeby zrozumieć głębokie uczenie maszynowe, musimy zacząć od absolutnych podstaw, od jednej, małej, niepozornej jednostki obliczeniowej. Od sztucznego neuronu. To jest fundamentalna cegiełka, z której buduje się całą architekturę inteligentnych systemów. A żeby go zrozumieć, najpierw spojrzyjmy na to, czym jest neuron biologiczny? W ludzkim mózgu mamy około 86 miliardów neuronów. Każdy z nich ma długie wypustki zwane dendrytami, które odbierają sygnały od innych neuronów, oraz jeden długi wyrostek zwany aksonem, który przekazuje sygnał dalej. Neurony komunikują się przez synapsy, miejsca połączeń, gdzie sygnał elektryczny jest zamieniany na chemiczny i znowu na elektryczny. Siła połączenia synaptycznego, to jak mocno jeden neuron reaguje na sygnał od drugiego, jest kluczem do całej inteligencji mózgu. Uczenie się w mózgu polega właśnie na zmienianiu tych połączeń, wzmacnianiu jednych i osłabianiu innych. Sztuczny neuron jest matematyczną abstrakcją tego biologicznego tworu. Przyjmuje pewną liczbę sygnałów wejściowych, nazywamy je po prostu X1, X2, X3 i tak dalej. Każde wejście ma przypisaną wagę, pewną liczbę, która mówi, jak bardzo to wejście jest ważne dla neuronu. Wagi możemy wyobrażać sobie jako siłę połączeń synaptycznych. Jeśli waga jest duża i dodatnia, to sygnał na tym wejściu mocno pobudza neuron. Jeśli jest ujemna, hamuje go. Jeśli bliska zeru, prawie nie wpływa na jego zachowanie. Neuron najpierw oblicza sumę ważoną wszystkich wejść, mnoży każdy sygnał wejściowy przez jego wagę i sumuje wyniki. Do tej sumy dodaje jeszcze jeden dodatkowy parametr zwany bias, czyli po polsku przesunięcie lub obciążenie. Bias pozwala neuronowi regulować swój próg pobudzenia niezależnie od wejść. Możemy myśleć o nim jako o domyślnej skłonności neuronu do aktywowania się lub nie. Po obliczeniu sumy ważonej i dodaniu biasu, wynik przechodzi przez tak zwaną funkcję aktywacji. To jest serce neuronu. Funkcja aktywacji decyduje, jaki sygnał wynikowy wyśle neuron dalej. Bez funkcji aktywacji cała sieć neuronowa byłaby tylko jednym wielkim równaniem liniowym, bez względu na to, ile warstw byśmy dodali. Funkcja aktywacji wprowadza nieliniowość, dzięki której sieć może uczyć się złożonych, nielinearnych zależności w danych. Przez wiele lat najpopularniejszą funkcją aktywacji była funkcja sigmoidalna. Przyjmuje ona dowolną liczbę wejściową i zwraca wartość między 0 a 1, tworząc charakterystyczną przywą w kształcie litery S. Intuicyjnie, 0 oznacza, że neuron jest nieaktywny, 1, że jest maksymalnie aktywny. To przypominało neurobiologiczne pojęcie potencjału czynnościowego. Neurony biologiczne też albo się aktywują, albo nie. Jednak sigmoidalna funkcja aktywacji ma poważną wadę. Przy bardzo dużych lub bardzo małych wartościach wejściowych jej gradient jest prawie zerowy. To powoduje problem zanikającego gradientu, o którym powiemy więcej później. Kolejną popularną funkcją była tandens hiperboliczny, działający podobnie do sigmoidy, ale dający wartości od minus 1 do plus 1. To dawało pewne korzyści przy trenowaniu, bo wartości były wyśrodkowane wokół zera. Prawdziwa rewolucja przyszła wraz z popularyzacją funkcji RLU w Rectified Linear Unit, czyli prostowanej jednostki liniowej. Nazwa brzmi skomplikowanie, ale zasada jest prosta do granic możliwości. Jeśli wejście jest ujemne, zwróć 0, jeśli jest dodatnie, zwróć to samo wejście bez zmian. Tyle. Żadnych skomplikowanych obliczeń. A jednak ta prostolinijność okazała się ogromną zaletą. RLU jest obliczeniowo tania, pomaga unikać problemu zanikających gradientów w głębszych sieciach i w praktyce sprawdza się znakomicie. Dziś jest to domyślny wybór w większości sieci głębokich. Istnieje też wiele wariantów RLU, jak RLU, która zamiast zwracać dokładnie 0 dla ujemnych wejść, zwraca małą ujemną wartość, co zapobiega problemowi martwych neuronów. Parametric RLU, ELU, CFISH, GELU. Każda z tych funkcji ma swoje zalety w określonych zastosowaniach. GELU na przykład jest dzisiaj szczególnie popularna w modelach językowych, takich jak GPT czy BERT, ale jeden neuron to za mało, żeby zrobić cokolwiek interesującego. Prawdziwa moc pojawia się dopiero wtedy, gdy łączymy neurony w warstwy, a warstwy w głębsze struktury. Wyobraźmy sobie prostą sieć o trzech warstwach. Pierwsza warstwa, warstwa wejściowa, przyjmuje surowe dane. Może to być piksel obrazu, wartość liczbowa, zakodowany znak tekstu. Środkowe warstwy, warstwy ukryte, to miejsce, gdzie dzieje się prawdziwa magia. Tu sieć uczy się abstrakcji, uczy się wykrywać cechy, uczy się rozumieć strukturę danych. Ostatnia warstwa, warstwa wyjściowa, produkuje końcowy wynik, na przykład klasyfikację, to jest pies, to jest kot, to jest choroba serca, to jest zdanie po polsku. W sieci w pełni połączonej, zwanej też siecią gęstą lub dense layer, każdy neuron w jednej warstwie jest połączony z każdym neuronem w następnej warstwie. Przy setce neuronów w dwóch sąsiednich warstwach mamy już 10 tysięcy wag do nauczenia. W głębokiej sieci z milionami neuronów mamy miliardy parametrów. I to właśnie te parametry, wagi i biasy, są tym, czego sieć się uczy podczas trenowania. Trening sieci neuronowej to proces iteracyjny. Pokazujemy sieci przykłady ze znanych odpowiedziami. Sieć przetwarza dane, produkuje odpowiedź. Porównujemy tę odpowiedź z prawdziwą i obliczamy błąd, tak zwaną funkcję strat, po angielsku loss function. Następnie algorytm propagacji wstecznej oblicza, jak zmieniają się wagi powinny zostać zmienione, żeby błąd był mniejszy. Robimy mały krok w kierunku zmniejszania błędu, to jest właśnie gradient descent, zejście po gradiencie. I powtarzamy ten proces tysiące, miliony razy, na milionach przykładów. Po setkach tysięcy lub milionach takich iteracji wagi sieci ustawiają się w takie pozycje, że sieć zaczyna prawidłowo rozwiązywać postawione zadanie. Nie dlatego, że ktoś ją zaprogramował, jak dokładnie to robić, ale dlatego, że sama odkryła w danych wzorce, które prowadzą do prawidłowych odpowiedzi. To jest esencja głębokiego uczenia, automatyczna nauka reprezentacji danych. I właśnie ta prostota matematycznej formuły, wagi razy wejścia, plus bias, przez funkcję aktywacji, kryje w sobie niesamowitą moc, gdy połączymy miliony takich jednostek i pokażemy im wystarczająco dużo danych. Co jest fundament, na którym stoi cała współczesna sztuczna inteligencja? Rozdział 3. Jak sieć się uczy? Propagacja wsteczna i zejście po gradiencie. Wyobraź sobie, że jesteś turystą zagubionym w gęstej mgle na górskim terenie, a twoim celem jest zejść do doliny, do najniższego punktu. Nie widzisz nic poza najbliższym otoczeniem. Co robisz? Sprawdzasz, w którą stronę idzie w dół i stawiasz krok właśnie tam. Potem znowu sprawdzasz i znowu stawiasz krok. Krok po kroku, zawsze w kierunku najszybszego zejścia, w końcu docierasz na dół. To jest dokładnie zasada działania algorytmu zwanego zejściem po gradiencie, jednego z fundamentalnych mechanizmów uczenia sieci neuronowych. Ale zanim dojdziemy do gradientu, musimy zrozumieć, co właściwie sieć minimalizuje. Gdy trenujemy sieć neuronową, mamy dwa kluczowe elementy: dane treningowe z prawdziwymi odpowiedziami oraz aktualną odpowiedź sieci. Różnica między tym, co sieć powiedziała, a tym, co powinna powiedzieć, to jest błąd, który chcemy minimalizować. Formalnie mierzymy go funkcją straty, po angielsku loss function. Najprostsza taka funkcja to błąd średniokwadratowy. Bierzemy różnicę między prognozą a prawdą, podnosimy do kwadratu i uśredniamy. Dla problemów klasyfikacji częściej używamy entropii krzyżowej, cross-entropy, która każe model szczególnie mocno za bardzo pewne, ale błędne odpowiedzi. Funkcja straty jest matematyczną funkcją wszystkich parametrów sieci, wszystkich wad i biasów. Można ją sobie wyobrazić jako górzysty krajobraz w bardzo wielu wymiarach. Każda kombinacja wad odpowiada jakiemuś punktowi na tym krajobrazie, a wysokość tego punktu to wartość błędu. Naszym celem jest znaleźć taki punkt, który leży jak najniżej, gdzie błąd jest minimalny. Gradient tej funkcji to jej pochodna względem wszystkich parametrów jednocześnie. Mówi nam, w jakim kierunku funkcja rośnie najszybciej. A skoro chcemy zejść w dół, poruszamy się w kierunku przeciwnym do gradientu. Stąd nazwa, zejście po gradiencie, gradient descent. Ale jak obliczyć gradient dla sieci neuronowej z milionami parametrów? Tu wchodzi na scenę algorytm propagacji wstecznej, BATS propagation. Jest to sprytne zastosowanie reguły łańcuchowej z rachunku różniczkowego. Pomysł jest elegancki. Najpierw przepuszczamy dane przez sieć od wejścia do wyjścia, to jest przebieg w przód, forward pass. Obliczamy błąd na wyjściu. Następnie propagujemy ten błąd z powrotem przez sieć od wyjścia do wejścia, obliczając po drodze, jaki wpływ miała każda waga na końcowy błąd. To jest przebieg wsteczny, backward pass. Wyobraźmy sobie prostą analogię. Masz piekarnię. Upieczony chleb jest zasłony. Kto jest winny? Może ten, kto sypał sól, a może ten, kto mu powiedział, ile sypać? A może ten, kto ustalił przepis? BATS propagation to matematyczny sposób przypisania odpowiedzialności każdemu elementowi procesu za końcowy błąd. Reguła łańcuchowa mówi, jeśli jeden parametr wpływa na inny, który wpływa na kolejny, który wpływa na błąd, możemy obliczyć, jak zmiana tego pierwszego parametru wpłynęłaby na końcowy błąd przez przemnożenie wszystkich pośrednich pochodnych. Gdy już wiemy, jak zmienić każdą wagę, robimy mały krok w kierunku poprawy. Mały, bo nie chcemy przeskoczyć przez dolinę. Wielkość tego kroku określa hiperparametr zwany współczynnikiem uczenia się, learning rate. To jeden z najważniejszych hiperparametrów w całym procesie trenowania. Za duży learning rate i sieć będzie skakać chaotycznie, nigdy nie osiadając w minimum. Za mały, trening będzie trwał wieki. Znalezienie właściwego learning rate to jedno z klasycznych wyzwań w praktycznym stosowaniu głębokiego uczenia. Podstawowy gradient descent iteruje przez cały zbiór treningowy przed każdą aktualizacją wag. To jest dokładne, ale wyjątkowo powolne przy dużych zbiorach danych. W praktyce stosuje się stochastyczny gradient descent, CGD, gdzie aktualizacja wag następuje po każdym pojedynczym przykładzie treningowym. To jest szybkie, ale też chaotyczne. Kompromisem jest mini-battle gradient descent, gdzie aktualizacje odbywają się po każdej małej grupie przykładów, typowo od kilkunastu do kilkuset. To podejście łączy zalety obu metod i jest dziś standardem. Na przestrzeni lat badacze opracowali wiele zaawansowanych wariantów algorytmu gradient descent. Momentum dodaje do aktualizacji wag pewną inercję. Sieć nie zmienia kierunku natychmiast, ale stopniowo. To pozwala szybciej przebyć płaskie obszary i unikać oscylacji. Algorytm ADAM, Adaptive Moment Estimation, łączy momentum z adaptacyjnymi współczynnikami uczenia dla każdego parametru osobno. Każda waga ma swój własny, dostosowujący się learning rate. ADAM jest dziś jednym z najpopularniejszych optymalizatorów w głębokim uczeniu, szczególnie przy trenowaniu modeli językowych. Ale gradient descent ma pewne fundamentalne ograniczenia. Krajobraz funkcji straty w przestrzeni milionów wymiarów jest niezwykle skomplikowany. Pełen lokalnych minimów, siodłowych punktów, platiuk z płaskich obszarów, gdzie gradient jest bliski zeru i sieć nie wie, w którą stronę iść. Przez wiele lat naukowcy martwili się, że sieci utykają w lokalnych minimach. Okazało się jednak, że w sieciach o bardzo wielu parametrach lokalne minima są zazwyczaj prawie tak dobre jak globalne minimum, a prawdziwym problemem są raczej siodłowe punkty i platiuks. Wróćmy do naszej mglistej górskiej wędrówki. Wyobraź sobie teraz, że zamiast jednego turysty masz 1000 turystów rozrzuconych po terenie, każdy zaczynając z innego miejsca, każdy idąc trochę różną ścieżką. Większość z nich dotrze do jakiejś doliny, ale niekoniecznie tej samej. To jest intuicja za technikami takimi jak random restarts czy ensemble methods. Uruchamiamy wiele modeli z różnymi inicjalizacjami i wybieramy najlepszy wynik. Inicjalizacja wag na samym początku trenowania jest zresztą osobnym, ważnym zagadnieniem. Nie możemy inicjalizować wszystkich wad zerem, bo wtedy wszystkie neurony w każdej warstwie obliczałyby dokładnie to samo i trening byłby bezcelowy. Inicjalizacja musi wprowadzić losowość, ale w kontrolowany sposób. Popularne metody to inicjalizacja Glorota i inicjalizacja He, obie dobierają skalę losowej inicjalizacji w zależności od liczby neuronów w warstwie wejściowej i wieściowej. Cały ten proces, forward pass, obliczenie błędu, backward pass, aktualizacja VAC, powtarzamy dziesiątki tysięcy lub miliony razy. Każdy pełny przebieg przez cały zbiór danych treningowych to jedna epoka. Typowe treningi nowoczesnych modeli trwają setki epok i wymagają milionów lub miliardów kroków optymalizacji. Dlatego właśnie do głębokiego uczenia potrzebna jest ogromna moc obliczeniowa. I dlatego karty graficzne GPU, które mogą wykonywać tysiące obliczeń równolegle, stały się absolutnie niezbędnym narzędziem badaczy i inżynierów sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Rozdział 4. Sieci konwolucyjne. Jak maszyny uczą się widzieć. Kiedy patrzysz na zdjęcie kota, twój mózg robi coś zadziwiającego. Nie przetwarza każdego piksela osobno i niezależnie. Zamiast tego, wyspecjalizowane obszary kory wzrokowej najpierw wykrywają proste krawędzie i kontrasty. Inne obszary łączą te krawędzie w linie i krzywizny. Jeszcze inne wykrywają kształty, zaokrąglone uszy, wąsy, migdałowe oczy. I wreszcie wyższe obszary kojarzą te kształty z całościowym obrazem kota. To wielopoziomowe, hierarchiczne przetwarzanie jest dokładnie tym, co starają się naśladować konwolucyjne sieci neuronowe. Konwolucyjna sieć neuronowa, po angielsku Convolutional Neural Network, w skrócie CNN, to rodzaj głębokiej sieci neuronowej zaprojektowany specjalnie do przetwarzania danych o strukturze siatki, przede wszystkim obrazów. Kluczowe dla tej architektury jest zastosowanie operacji matematycznej zwanej konwolucją, od której pochodzi nazwa. Co to jest konwolucja w kontekście obrazu? Wyobraź sobie, że masz małe, powiedzmy czy piksele okienko, filtr albo jądro konwolucji. Przesuwasz to okienko po całym obrazie, piksel po pikselu, wiersz po wierszu. W każdej pozycji bierzesz te 9 pikseli spod okienka, mnożysz je przez odpowiednie wartości łefilcze i sumujesz wyniki. To daje jeden piksel obrazu wieściowego. Przesunięcie okienka dalej daje następny piksel. W ten sposób przekształcasz cały obraz przez jeden filtr, uzyskując tak zwany feature map, mapę cech. Kluczowa zaleta konwolucji polega na tym, że filtr jest współdzielony przez cały obraz. Ten sam zestaw 9 VAC używany jest do przetwarzania każdego fragmentu obrazu. To dramatycznie redukuje liczbę parametrów w porównaniu z siecią gęstą. Gdybyśmy połączyli każdy piksel wejściowego obrazu z każdym neuronem w pierwszej warstwie, mielibyśmy astronomiczne liczby parametrów. Co więcej, współdzielenie filtrów ma głęboki sens intuicyjny. Cecha taka jak krawędź pionowa może pojawić się w dowolnym miejscu obrazu, więc naturalnie chcemy używać tego samego detektora krawędzi w każdym miejscu. W typowej sieci konwolucyjnej każda warstwa konwolucyjna zawiera wiele filtrów, może ich być 16, 32, 64 lub więcej. Każdy filtr wyspecjalizuje się w wykrywaniu innej cechy. Jeden może wykrywać krawędzie poziome, inny pionowe, jeszcze inny ukośne, inny pewne kolory. Razem tworzą bogaty opis obrazu wejściowego. Po warstwie konwolucyjnej często stosuje się warstwę poolingu. Jej zadanie to zmniejszenie rozmiaru feature map przy zachowaniu najważniejszych informacji. Najpopularniejszy rodzaj to max poling. Bierzesz małe okienko, powiedzmy 2x2 piksele, i zamieniasz je na jedną wartość będącą maksimum spośród czterech. To redukuje rozmiar do połowy w każdym wymiarze, zmniejsza liczbę obliczeń i wprowadza pewną odporność na małe przesunięcia i zniekształcenia obrazu. Typowa architektura CNN składa się z kilku takich par. Warstwa konwolucyjna, funkcja aktywacji RELU, warstwa poolingu. W kolejnych warstwach filtry stają się bardziej abstrakcyjne. Pierwsza warstwa może wykrywać krawędzie i proste wzorce tekstu. Druga, złożone kształty złożone z tych krawędzi. Trzecia, części obiektów, jak koło samochodowe czy skrzydło ptaka. Czwarta, całe obiekty. Ta hierarchiczna reprezentacja jest dokładnym odwzorowaniem tego, jak działa ludzka kora wzrokowa. Po kilku warstwach konwolucyjno-poolingowych sieć zazwyczaj ma jedną lub kilka warstw w pełni połączonych, które dokonują końcowej klasyfikacji na podstawie wyodrębnionych cech. Ostatnia warstwa wieściowa ma tyle neuronów, ile jest klas do rozpoznania i używa funkcji softmax, która zamienia wyniki na prawdopodobieństwa sumujące się do jedności. Historia architektury konwolucyjnych sieci neuronowych jest fascynująca. Pierwszą prawdziwie nowoczesną CNN stworzył Jan LeCun w 1998 roku w LeNet 5, który służył do rozpoznawania odręcznie pisanych cyfr i był faktycznie używany komercyjnie w bankomatach do odczytywania czeków. Była to mała sieć jak na dzisiejsze standardy, ale pokazała potencjał podejścia. Potem przez kilkanaście lat CNN nie dominowały w głównym nurcie badań. Aż do roku 2012 i wspomnianego już AlexNetu Pliszewskiego i Kintona. Ta sieć z pięcioma warstwami konwolucyjnymi i trzema warstwami gęstymi, trenowana na dwóch kartach graficznych NVIDIA GTX 580 przez 5 dni, zmiażdżyła wszystkich konkurentów na konkursie ImageNet. Jej błąd klasyfikacji wynosił 15,4%, gdy drugi najlepszy wynik przekraczał 26%, co był jeden z największych skoków w historii benchmarków sztucznej inteligencji. Po AlexNecie nastąpiła eksplozja nowych architektur. VGGNet z Oxfordu w roku 2014 pokazał, że głębszość sieci, nawet 16 do 19 warstw, ma kluczowe znaczenie. GoogleNet, zwany też Inception, wprowadził moduły inspekcji pozwalające przetwarzać obraz filtrami różnych rozmiarów równolegle. ResNet z Microsoftu w roku 2015 przełamał kolejną barierę, 152 warstwy, dzięki tak zwanym połączeniom residualnym, Skip Connections, które pozwalają gradientowi przepływać bezpośrednio przez wiele warstw. Dziś konwolucyjne sieci neuronowe są stosowane wszędzie tam, gdzie pojawiają się obrazy, w systemach rozpoznawania twarzy używanych przez smartfony i przez policję, w diagnostyce medycznej do wykrywania nowotworów retinopatii, złamań kości na zdjęciach rentgenowskich, tomografii i rezonansach, w samochodach autonomicznych do rozpoznawania pieszych, znaków drogowych, innych pojazdów, w przemyśle do inspekcji jakości na liniach produkcyjnych, w astronomii do wykrywania galaktyki i egzoplanet, w archeologii do analizy zdjęć satelitarnych w poszukiwaniu ukrytych stanowisk. Sieci CNN zrewolucjonizowały też przetwarzanie wideo. Film to w końcu sekwencja obrazów, generowanie obrazów, segmentację semantyczną, gdzie każdy piksel jest przypisany do kategorii, oraz wykrywanie obiektów w czasie rzeczywistym. Detektor YOLO, You Only Look Once, potrafi rozpoznać setki obiektów na zdjęciu w czasie krótszym niż 1/10 sekundy. To możliwości, o których pionierzy sztucznej inteligencji z lat 60. mogliby tylko marzyć. Rozdział 5. Rozdział 5. Sieci rekurencyjne i ELSTM. Pamięć w świecie sekwencji. Wyobraź sobie, że czytasz zdanie. Pies gonił kota, bo ten i w tym miejscu tekst się urywa. Co będzie dalej? Twój mózg automatycznie zapamiętuje kontekst. Pies gonił kot i na tej podstawie przewiduje, że coś związanego z kotem będzie następne. Może, bo ten był szybszy, bo ten wszedł na drzewo, bo ten miał czelność wejść na jego trawnik. To proste działanie wymaga czegoś kluczowego, pamięci. Potrzebujemy pamiętać to, co było wcześniej, żeby zrozumieć to, co jest teraz. Standardowe sieci neuronowe, w tym sieci konwolucyjne, są bezstanowe. Każde wejście przetwarzają niezależnie, bez żadnej pamięci poprzednich wejść. To idealne przy klasyfikacji pojedynczych obrazów, ale przy przetwarzaniu języka, mowy, muzyki, danych giełdowych, sygnałów biomedycznych, wszędzie tam, gdzie dane mają naturę sekwencyjną i gdzie kontekst ma znaczenie, potrzebujemy innego podejścia. I tu wchodzą na scenę rekurencyjne sieci neuronowe, po angielsku Recurrent Neural Networks, w skrócie RNN. Zasada działania RNN jest elegancka w swojej prostocie. Zwykła sieć przetwarza wejście i produkuje wyjście. Rekurencyjna sieć robi coś więcej, produkuje wyjście, ale też wewnętrzny stan ukryty, który przekazuje sama sobie jako dodatkowe wejście przy przetwarzaniu następnego elementu sekwencji. Ten stan ukryty jest pamięcią sieci, pewnym podsumowaniem wszystkiego, co sieć widziała do tej pory. Możemy myśleć o tym jako notatkach, które sieć robi sobie czytając zdanie słowo po słowie, zapamiętując istotne informacje w drodze. Formalnie, w każdym kroku czasowym te sieć RNN bierze bieżące wejście i stan ukryty z poprzedniego kroku, oblicza nowy stan ukryty i ewentualnie produkuje wyjście. To sprzężenie zwrotne, ta pętla przez czas, daje sieci zdolność uczenia się długich zależności w danych. Ale podstawowe RNN ma poważną wadę, która długo blokowała jej praktyczne zastosowanie. Problem ten nazywa się zanikającym lub eksplodującym gradientem w czasie. Podczas back propagation przez wiele kroków czasowych, gradienty muszą przejść przez wiele mnoży macierzowych. Jeśli te macierze mają wartości własne mniejsze od jedności, gradienty kurczą się wykładniczo z każdym krokiem, zanikają. Jeśli wartości własne są większe od jedności, gradienty rosną wykładniczo, eksplodują. W praktyce oznacza to, że podstawowe RNN nie są w stanie efektywnie uczyć się długoterminowych zależności, nie pamiętają dobrze tego, co wydarzyło się wiele kroków temu. Rozwiązanie tego problemu przyszło w roku 1997, gdy Sepp Hochreiter i Jürgen Schmidhuber opublikowali artykuł opisujący architekturę ELSTM, Long Short Term Memory, czyli sieci o długiej pamięci krótkoterminowej. To skomplikowana nazwa, ale pomysł jest piękny. ELSTM wprowadza obok stanu ukrytego drugi wewnętrzny stan zwany stanem komórki. Cel state. Ten stan komórki jest jak długoterminowa pamięć sieci, natomiast stan ukryty jest pamięcią krótkoterminową, roboczą. Kluczowe dla ELSTM są trzy bramki, mechanizmy regulujące przepływ informacji. Pierwsza to bramka zapominania, forget gate. Na podstawie bieżącego wejścia i stanu ukrytego decyduje, jaką część długoterminowej pamięci zapomnieć. Jeśli czytamy nowe zdanie po tym, jak poprzednie się skończyło, bramka zapominania wyczyści informacje z poprzedniego zdania, które nie są już relevantne. Druga to bramka wyjściowa, input gate. Decyduje, jakie nowe informacje z bieżącego wejścia warto zapisać do długoterminowej pamięci. Razem z bramką zapominania reguluje to, co komórka pamięta długoterminowo. Trzecia to bramka wyjściowa, output gate. Decyduje, jaką część długoterminowej pamięci wyprowadzić jako aktualny stan ukryty, co z długoterminowej pamięci jest teraz istotne. Ten mechanizm bramkowania pozwala ELSTM zachowywać istotne informacje przez bardzo długie sekwencje, setki, a nawet tysiące kroków, jednocześnie zapominając to, co już nieistotne. To rozwiązuje problem zanikającego gradientu, bo gradient może przepływać bezpośrednio przez stan komórki, ominięty przez mnożenie, które go zabijały. Lata 90. i 2000 były złotą erą ELSTM. Sieci ELSTM trenowane przez Alexa Favesa z Toryntu osiągnęły przełomowe wyniki w rozpoznawaniu pisma odręcznego, transkrypcji mowy, generowaniu tekstu. Pierwsza generacja asystentów głosowych w smartfonach, Siri, Google Voice Search, używała ELSTM do rozpoznawania mowy. ELSTM były też kluczem do pierwszych komercyjnych systemów tłumaczenia maszynowego. Nieco prostszym, ale często porównywalnie skutecznym wariantem ELSTM jest GRU, Gated Recurrent Unit, zaproponowane przez Kyohyunaho i innych w roku 2014. GRU łączy bramkę zapominania i wejściową w jedną i pozbywa się osobnego stanu komórki, korzystając tylko ze stanu ukrytego. To daje mniejszy model, szybszy w trenowaniu i często o zbliżonej jakości. Rekurencyjne sieci neuronowe były przez wiele lat podstawowym narzędziem do przetwarzania języka naturalnego i mowy. Modele SEC2-SEC, sekwencja do sekwencji, złożone z enkodera ELSTM i dekodera ELSTM stały się podstawą tłumaczenia maszynowego, podsumowywania tekstów, odpowiadania na pytania, generowania opisów obrazów. Architektura ta, zaproponowana przez zespół Google w roku 2014, była prawdziwym przełomem. Jednak ELSTM mają istotną wadę strukturalną, są trudne do równoległego przetwarzania. Żeby obliczyć krok T, musimy mieć stan ukryty z kroku T1, więc kroki musimy przetwarzać jeden po drugim. To ogranicza zdolność do korzystania z nowoczesnego sprzętu GPU, który jest zoptymalizowany do masowego przetwarzania równoległego. I właśnie to ograniczenie stworzyło motywację do stworzenia architektury, która zrewolucjonizuje całą sztuczną inteligencję, architektury Transformer, o której opowiemy w następnym rozdziale. Rozdział 6. Rozdział 6. Transformer i mechanizm uwagi. Rewolucja, która zmieniła wszystko. W czerwcu roku 2017 ośmiu badaczy z Google opublikowało artykuł pod skromnym tytułem Attention is all you need. Uwaga to wszystko, czego potrzebujesz. Nie wiedzieli wtedy, a może niektórzy przeczuwali, że właśnie napisali jeden z najbardziej wpływowych artykułów w historii informatyki. Architektura, którą zaproponowali, nosiła nazwę Transformer i zmieniła wszystko. Żeby zrozumieć, dlaczego Transformer był tak rewolucyjny, musimy najpierw zrozumieć jego kluczowy mechanizm, mechanizm uwagi, attention mechanism. I zaczniemy od analogii. Wyobraź sobie, że tłumaczysz zdanie z angielskiego na polski. The bank can guarantee deposits will eventually cover future tuition costs. Słowo bank jest tu niejednoznaczne. Może oznaczać bank finansowy albo brzeg rzeki. Żeby prawidłowo je przetłumaczyć, musisz zwrócić uwagę na inne słowa w zdaniu. Deposits tuition, guarantee, które wskazują na kontekst finansowy. Nie patrzysz na słowa jedno po drugim i nie patrzysz na wszystkie jednakowo. Skupiasz swoją uwagę selektywnie. Mechanizm uwagi próbuje naśladować dokładnie to. Przy przetwarzaniu każdego elementu sekwencji wyjściowej, sieć oblicza, jak bardzo powinien zwrócić uwagę na każdy inny element tej sekwencji. Wynikiem jest ważona suma reprezentacji wszystkich elementów, gdzie wagi odzwierciedlają istotność każdego elementu dla aktualnie przetwarzanego. W architekturze transformer mechanizm uwagi ma bardzo konkretną implementację. Dla każdego elementu sekwencji tworzymy czy wektory, zapytanie, czyli query, klucz, czyli key, i wartość, czyli value. Uwagę elementu i na element j obliczamy jako iloczyn skalarny zapytania i z kluczem j, podzielony przez pierwiastek z wymiaru i przepuszczony przez softmax, co daje prawdopodobieństwa sumujące się do jedności. Wynikowa reprezentacja elementu i towarzona suma wartości wszystkich elementów z wagami właśnie tymi prawdopodobieństwami. Co kluczowe? Ta operacja uwagi jest w pełni równoległa. Nie musimy przetwarzać kroków jeden po drugim jak w RNN. Wszystkie pary elementów możemy obliczyć jednocześnie, co idealnie pasuje do architektury GPU. To ogromna przewaga obliczeniowa. Transformer w wersji zaproponowanej przez Wasfaniego i współpracowników składa się z enkodera i dekodera. Enkoder przetwarza sekwencję wyjściową, na przykład zdanie w języku angielskim, i produkuje jego bogatą, kontekstową reprezentację. Dekoder generuje sekwencję wyjściową, na przykład tłumaczenie na polski, token po tokenie, korzystając zarówno ze swojego dotychczasowego wyjścia, jak i reprezentacji enkodera. Ważnym elementem architektury jest wielogłowicowy mechanizm uwagi, multi-head attention. Zamiast jednej operacji uwagi, stosujemy ich kilkanaście lub kilkadziesiąt równolegle. Każda głowica może skupiać się na innym aspekcie relacji między elementami. Jedna głowica może skupiać się na relacjach składniowych, inna na semantycznych, inna na koreferentach i zaimkach. Wyniki wszystkich głowic są łączone i przetwarzane dalej. Ta architektura Transformer zawiera jeszcze kilka ważnych elementów. Kodowanie pozycyjne, positional encoding, dodaje do reprezentacji każdego elementu informacje o jego pozycji w sekwencji, bo sama operacja uwagi jest niezmienna na permutację i nie wie, co jest pierwsze, a co drugie. Normalizacja warstw, layer normalization, stabilizuje trening głębokiej sieci. Połączenia residualne, skip connections, przyjmując pomysł z ResNetu, pozwalają gradientom swobodnie przepływać przez głęboką sieć. Artykuł Attention is AlioNet był impulsem do lawiny kolejnych modeli. W roku 2018 OpenAI zaprezentowało GPT, Generative Pre-trained Transformer. Był to model oparty tylko na części dekodującej transformera, trenowany na ogromnym korpusie tekstu z internetu. GPT pokazało, że model językowy pretrenowany na dużych danych, a następnie dostrojony do konkretnego zadania, osiąga świetne wyniki. W tym samym roku Google zaprezentowało BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers. BERT używał tylko enkodera transformera, ale trenował go inaczej, maskując losowe słowa w zdaniach i ucząc model przewidywać te słowa na podstawie kontekstu z obu stron jednocześnie. To dwukierunkowe przetwarzanie dało modelowi głębsze rozumienie kontekstu. BERT ustanowił nowe rekordy na dziesiątkach benchmarków NLP. Potem przyszło GPT-2 w roku 2019, GPT-3 w 2020, gigant ze 175 miliardami parametrów, który generował teksty trudne do odróżnienia od ludzkich. Następnie Instruct GPT, ChatGPT, GPT-4. Z drugiej strony sceny Llama od Meta, PaLM i Gemini od Google, Claude od Anthropic. Wyścig modeli językowych nabrał tempa dotychczas niespotykanego. Transformery wykroczyły też daleko poza tekst. Vision Transformer, VT, pokazał, że architektura uwagi działa znakomicie też dla obrazów, jeśli podzielimy obraz na małe łatki i traktujemy je jak tokeny sekwencji. To przełomowe odkrycie otworzyło drogę do modeli multimodalnych, rozumiejących jednocześnie tekst, obraz, dźwięk, wideo. Transformery są też fundamentem nowoczesnych systemów syntezy mowy, modele takie jak Whisper do transkrypcji, Vale do klonowania głosów, Vibevoice do trenowania własnych modeli TTS. Architektura uwagi okazała się tak elastyczna i skuteczna, że stała się domyślnym podejściem w praktycznie każdej dziedzinie głębokiego uczenia. Skromny artykuł z lata 2017, zaczynający się od słów uwaga to wszystko, czego potrzebujesz, miał rację w sposób, którego autorzy prawdopodobnie sami nie przewidzieli. Uwaga okazała się kluczem do ogólnej sztucznej inteligencji, architektury wystarczająco elastycznej, żeby rozumieć tekst, widzieć obrazy, słyszeć dźwięki i integrować te wszystkie modalności w jeden spójny obraz świata. Rozdział 7. Generatywne sieci przeciwstawne, Jak AI nauczyła się tworzyć? Wyobraź sobie fałszerza dzieł sztuki i eksperta od wykrywania falsyfikatów, zamkniętych razem w jednym pokoju na nieskończony czas. Fałszerz maluje podróbki, ekspert ocenia, czy to oryginał, czy fałszywka, i mówi fałszerzowi, co zdradzało imitację. Fałszerz uczy się i maluje lepiej. Ekspert też się doskonali, bo musi. I tak w kółko, każdy napędzany przez drugiego, obaj stają się coraz lepsi. Po tysiącach iteracji fałszerz maluje dzieła, których nawet ekspert nie może odróżnić od oryginałów. To jest esencja generatywnych sieci przeciwstawnych, Generative Adversarial Networks GAN. Pomysł zaproponował Ian Gottfeld w roku 2014 podczas jednego z tych legendarnych wieczornych rozmów między doktorantami. Podobno przyszedł mu do głowy na przyjęciu, napisał kod jeszcze tej samej nocy i następnego dnia miał działający model. Bez przesady można powiedzieć, że ta idea zrewolucjonizowała dziedzinę generatywnych modeli głębokiego uczenia. Architektura GAN składa się z dwóch sieci neuronowych grających ze sobą w grę. Pierwsza to generator. Jego zadaniem jest tworzenie fałszywych danych, syntetycznych obrazów, dźwięków, tekstu, tak realistycznych, żeby były nie do odróżnienia od prawdziwych. Generator przyjmuje losowy szum jako wejście i przekształca go w coś, co ma wyglądać jak próbka z prawdziwego rozkładu danych. Druga sieć to dyskryminator, zwany też krytykiem. Jego zadaniem jest odróżnianie prawdziwych danych od tych wygenerowanych przez generator. Dyskryminator przyjmuje próbkę danych i ocenia, czy pochodzi z prawdziwego zbioru danych, czy jest fałszywką generatora. Trenowanie GAN to rozgrywanie tej gry przeciwstawnej. Dyskryminator jest trenowany na prawdziwych próbkach jako rzeczywiste i na próbkach generatora jako fałszywe. Generator jest trenowany, żeby maksymalizować prawdopodobieństwo, że dyskryminator uzna jego wyniki za prawdziwe. Żaden z nich nie wie bezpośrednio, jak wygląda prawdziwy rozkład danych. Generator uczy się przez feedback kod dyskryminatora. Dyskryminator uczy się przez coraz lepsze próbki generatora. W teorii gier taką grę nazywamy grą minimax. Generator chce zmaksymalizować błąd dyskryminatora. Dyskryminator chce go zminimalizować. Przy odpowiednich warunkach obaj dążą do pewnego równowagi nasza, gdzie generator produkuje próbki nierozróżniane od prawdziwych, a dyskryminator odpowiada losowo, bo nie ma żadnej informacji pozwalającej mu stwierdzić różnicę. Pierwsze wyniki GAN z roku 2014 były skromne, generowały rozmyte, niewyraźne twarze na zbiorze mnist, ale postęp był ekspresowy. GAN z roku 2016, czyli Deep Convolutional GAN, zaczął generować przekonujące kolorowe obrazy twarzy. Progressive GAN z roku 2018 zaczął trenowanie od małych obrazów i stopniowo dodawał warstwy, generując twarze w rozdzielczości 1024x1024 piksele, które były absolutnie realistyczne. Tronatis Person Does Not Exist, TROM, która wyświetla syntetycznie wygenerowane twarze nieistniejących ludzi, używa właśnie tego podejścia. Gdy się pojawiła w roku 2019, wywołała burzę w mediach społecznościowych, bo twarze były doskonałe. Każde odświeżenie strony, nowa twarz. Żaden z tych ludzi nie istnieje. Ich twarze wygenerowane zostały przez sieć neuronową na podstawie matematycznych wzorców wyuczonych z milionów prawdziwych fotografii. Syle GAN, zaproponowany przez Nvidia w roku 2019, poszedł jeszcze dalej. Umożliwił nie tylko generowanie twarzy, ale kontrolę nad ich styl, wiekiem, wyrazem, kolorem włosów, oświetleniem, rasą, poprzez manipulację ukrytą przestrzenią modelu. CCGAN nauczył się przekształcać konie w zebry i zebry w konie, letnie krajobrazy w zimowe, zdjęcia w obrazy olejne i odwrotnie, bez sparowanych przykładów. GAN znalazły zastosowanie w niesamowicie szerokim spektrum dziedzin. W medycynie generują syntetyczne skany MRI i tomografy do augmentacji danych treningowych, kiedy prawdziwych danych jest za mało. W astronomii pomagają rekonstruować zamazane obrazy teleskopów. W grach wideo generują tekstury, krajobrazy i całe światy. W filmie i telewizji służą do tworzenia efektów specjalnych, odmładziania aktorów, cyfrowej rekonstrukcji twarzy. GAN przyniosły też poważne etyczne problemy. Deepfakes, realistyczne filmiki z twarzami znanych osób robionymi coraz łatwiejszymi narzędziami, stały się prawdziwym zagrożeniem społecznym. Fałszywe filmy polityków wygłaszających przemowy, które nigdy nie wygłosili. Syntetyczna pornografia z twarzami celebrytek. Fałszywe dowody w sprawach sądowych. Nieodróżniana od prawdziwej dezinformacja. Trenowanie GAN jest notoryjnie trudne. Najpoważniejszy problem to modecolapse, kiedy generator zamiast nauczyć się pełnej różnorodności prawdziwych danych, skupia się na generowaniu tylko kilku typów próbek, które dobrze oszukują dyskryminator. Inne problemy to niestabilność trenowania, brak dobrego miernika jakości modelu i trudność w porównywaniu różnych architektur. Dlatego w ostatnich latach GAN częściowo ustąpiły miejsca modelom dyfuzyjnym, Diffusion Models, które generują obrazy przez stopniowe usuwanie szumu gaussowskiego. Sable Diffusion, DALL-E, Midjourney. Wszystkie te słynne systemy generowania obrazów z tekstu korzystają właśnie z tej nowej podejścia. Modele dyfuzyjne okazały się stabilniejsze w trenowaniu i dają lepszą kontrolę nad procesem generowania. Parę dziedzictwo GAN jest ogromne. Pokazały, że sieci neuronowe potrafią nie tylko rozumieć i klasyfikować dane, potrafią też tworzyć nowe dane o dowolnym wybranym stylu i treści. Potworzyły drzwi do epoki generatywnej sztucznej inteligencji, w której maszyny są twórcami, nie tylko analitykami. Rozdział 8. Rozdział 8, overfitting, regularyzacja i sztuka trenowania głębokich sieci. Każdy, kto kiedykolwiek uczył się do egzaminu, zna ten błąd. Zamiast rozumieć materiał, kujesz na pamięć konkretne pytania z poprzednich lat. Na egzaminie wszystko idzie świetnie, ale tylko dopóki pytania są identyczne z tymi, które zapamiętałeś. Przy choćby niewielkiej zmianie, klapa. Zakuć, nie rozumieć, nie generalizować. To jest dokładnie overfitting w sieciach neuronowych. Overfitting, czyli nadmierne dopasowanie, jest jednym z centralnych problemów w uczeniu maszynowym. Model, który przetrenujesz za bardzo, zamiast nauczyć się ogólnych wzorców danych, nauczy się na pamięć konkretnych przykładów treningowych, wraz z ich szumem, wyjątkami i przypadkowymi osobliwościami. Na danych treningowych osiąga perfekcję, na nowych danych – katastrofę. Wyobraź sobie, że uczysz sieć rozpoznawać psy od kotów. Masz mały zbiór treningowy. Może się zdarzyć, że wszystkie psy na zdjęciach mają zieloną trawę w tle. Sieć zamiast nauczyć się, czym jest pies, nauczy się, że zielone tło to pies. Gdy pokaże się jej psa na tle śniegu, nie rozpozna. To jest overfitting. Jak się go wykrywa? Obserwując dwie krzywe podczas trenowania. Błąd na zbiorze treningowym i błąd na zbiorze walidacyjnym, osobnym zbiorze przykładów, którego sieć nie widziała podczas trenowania. W normalnym trenowaniu oba błędy maleją równomiernie. Gdy pojawia się overfitting, błąd treningowy nadal maleje, ale błąd walidacyjny zaczyna rosnąć. Sieć staje się coraz lepsza na danych treningowych i coraz gorsza na wszystkim innym. Pierwszym i najważniejszym sposobem walki z overfittingiem jest po prostu zebranie więcej danych. Im więcej zróżnicowanych przykładów treningowych, tym trudniej sieci zapamiętać je wszystkie, tym łatwiej uczyć się prawdziwych wzorców. To niestety kosztowne. Zbieranie i etykietowanie danych bywa bardzo pracochłonne. Gdy danych jest za mało, stosujemy augmentację danych. Sztuczne powiększanie zbioru treningowego przez modyfikację istniejących przykładów. Dla obrazów, obracanie, odbicie lustrzane, kadrowanie, zmiana jasności i kontrastu, dodawanie szumu, rozciąganie. Każda taka modyfikacja daje nowy przykład treningowy, który sieć musi się nauczyć poprawnie klasyfikować. Dzięki temu sieć uczy się, że pies to pies niezależnie od orientacji, oświetlenia i kadru. Dropout to jedna z najelegantszych technik regularyzacji w głębokim uczeniu. Pomysł jest prosty jak drut. Podczas trenowania, losowo i niezależnie wyłączamy pewien odsetek neuronów w każdej warstwie, standardowo od 20 do 50%. Te wyłączone neurony nie biorą udziału w obliczeniach ani w aktualizacji wag w danym kroku. Co iterację wyłączamy inny losowy zestaw neuronów. Dlaczego to działa? Bo sieć nie może polegać na żadnym konkretnym neuronie. Każdy może zostać wyłączony. Musi uczyć się redundantnych, rozproszonych reprezentacji. Możemy myśleć o tym jako trenowaniu ogromnej liczby różnych, nakładających się na siebie sieci jednocześnie. Podczas inferencji używamy wszystkich neuronów, ale skalujemy ich wyjścia o prawdopodobieństwo ich aktywności podczas trenowania. Dropout działa zaskakująco dobrze i jest jedną z pierwszych rzeczy, po które sięgają praktycy, gdy model zaczyna się przetrenowywać. Normalizacja wsadowa. Bath normalization to technika zaproponowana przez Ioffea i Szegediego w roku 2015, która przyspiesza trenowanie i ma efekt regularyzujący. Przy każdej mini wsadzie danych, przed warstwy ukrytej, normalizujemy aktywację, odejmujemy średnią i dzielimy przez odchylenie standardowe wsadu. Dzięki temu aktywacje w każdej warstwie mają podobny rozkład niezależnie od tego, co dzieje się w poprzednich warstwach. Bath norm przyniósł dwie wielkie korzyści. Po pierwsze, dramatycznie przyspiesza trenowanie, Modele zaczynają zbiegać w kilka razy mniej epok. Po drugie, pozwala używać wyższych współczynników uczenia bez ryzyka niestabilności. Ma też delikatny efekt regularyzujący, bo losowość wsadu wprowadza pewien szum, podobny w działaniu do dropout. BAT normalization stał się standardowym elementem prawie każdej nowoczesnej architektury. Layer normalization to wariant normalizacji szczególnie popularny w modelach językowych, w transformerach. Zamiast normalizować po wymiarze wsadu, normalizujemy po wymiarze cech dla każdego przykładu osobno. To sprawdza się lepiej przy zmiennych długościach sekwencji i przy wsadach o rozmiarze 1. Regularyzacja L1 i L2 to klasyczne techniki statystyczne zaadaptowane do sieci neuronowych. T2 regularyzacja, zwana też weighted decay, dodaje do funkcji stratykarę proporcjonalną do sumy kwadratów wszystkich wag. To zachęca model do utrzymywania małych wag, co z kolei ogranicza złożoność modelu i jego zdolność do nadmiernego dopasowania. T1 regularyzacja używa wartości bezwzględnych zamiast kwadratów i prowadzi do rozrzedzin wag, wielu wag bliskich dokładnie zeru, co ma efekt selekcji cech. Tary stopping to prosta i skuteczna technika. Monitorujemy błąd walidacyjny podczas trenowania i przerywamy trening, gdy ten błąd zaczyna rosnąć. Zamiast czekać na koniec zaplanowanych epok, zapisujemy wagi z momentu, gdy błąd walidacyjny był najniższy. To eleganckie rozwiązanie, które nie wymaga żadnych dodatkowych parametrów do dostrojenia. Transfer learning, uczenie transferowe, to podejście, które rewolucjonizuje praktyczne stosowanie głębokiego uczenia. Zamiast trenować model od zera na małym zbiorze danych, bierzemy model pretrenowany na ogromnym zbiorze, na przykład sieć wytrenowaną na ImageNet z milionami obrazów, i dostrajamy ją do naszego konkretnego zadania. Pierwsze warstwy sieci, które nauczyły się ogólnych cech jak krawędzie i tekstury, pozostają niezmienione lub lekko dostrajane. Ostatnie warstwy zastępujemy nowymi, dostosowanymi do naszego zadania. Transfer learning sprawia, że nawet małe zestawy danych, kilkaset, kilka tysięcy przykładów, mogą dawać doskonałe wyniki. To demokratyzuje głębokie uczenie. Nie każdy może sobie pozwolić na zebranie milionów oznaczonych danych, ale każdy może skorzystać z modeli wytrenowanych przez Google, Meta czy OpenAI i dostosować je do swoich potrzeb. Rozdział 9. Rozdział 9. Wielkie modele językowe. Kiedy AI zaczęła rozmawiać? Listopad roku 2022. Firma OpenAI wypuszcza na świat chatbota o nazwie ChatGPT. W ciągu 5 dni rejestruje 1 milion użytkowników. W 2 miesiące 100 milionów. Żadne narzędzie w historii internetu nie osiągnęło takiej skali tak szybko. Nie Netflix, nie Instagram, nie TikTok. ChatGPT. I nagle cały świat zaczął rozmawiać o sztucznej inteligencji nie jako odległej przyszłości, ale jako czymś, co jest tu i teraz, czego każdy może dotknąć, wypróbować, użyć do pracy. Ale żeby zrozumieć, skąd wzięło się ChatGPT, musimy cofnąć się o kilka lat i prześledzić ewolucję dużych modeli językowych, Large Language Models, w skrócie LLM. Model językowy to model obliczeniowy, którego zadaniem jest rozumienie i generowanie tekstu. W najprostszej formie model językowy to właściwie tylko jedno, przewidywanie następnego tokenu w sekwencji. Token to fragment tekstu, może być słowem, częścią słowa lub znakiem interpunkcyjnym. Modele językowe uczą się, że po słowie jutro często pojawia się będzie, po niebo pojawia się gwiazdy, po uczę się pojawia się programowania. Ta prosta zasada, przewiduj następny token, przy odpowiedniej skali prowadzi do zdumiewających możliwości. GPT, Generative Pre-trained Transformer, to seria modeli opracowanych przez OpenAI. Pierwsza wersja z roku 2018 miała 107 milionów parametrów. GPT-2 z 2019 roku 1,5 miliarda. GPT-3 z 2020 roku 175 miliardów. I tutaj świat zaczął się zmieniać. GPT-3 pokazał zjawisko zwane emergencją, przy dostatecznie dużej skali model zaczął potrafiło tłumaczyć języki, których nie był wprost trenowany do tłumaczenia, rozwiązywać proste zadania matematyczne, pisać kod w wielu językach programowania, prowadzić spójne długie rozmowy. Nikt tego nie zaprogramował wprost, to wyłoniło się samo z prostego zadania przewidywania tokenów trenowanego na wystarczająco dużą skalę. Instytut GPT, poprzednik ChatGPT, dodał do GPT-3 kluczowy element, uczenie przez ludzkie preferencje, RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback. Zamiast tylko przewidywać tokeny, Model uczył się odpowiadać w sposób preferowany przez ludzi. Ludzcy oceniający rankingowali odpowiedzi modelu, a te rankingi służyły do trenowania modelu nagrody, który z kolei kierował optymalizacją głównego modelu. To co zrobiło z surowego modelu językowego asystenta, model, który nie tylko mówi, co prawdopodobne, ale też co pomocne, nieszkodliwe i uczciwe. Nie tylko OpenAI grało w tę grę. Google DeepMind rozwinął PaLM i jego następcę Gemini, modele multimodalne, rozumiejące jednocześnie tekst, obrazy i wideo. Anthropic, firma założona przez byłych pracowników OpenAI, wypuściła serię modeli Claude z i własnym podejściem do bezpieczeństwa zwanym Constitutional AI. Meta opublikowała Llama i Llama 2 jako modele open source, co wywołało rewolucję, bo teraz każdy mógł pobrać zaawansowany model językowy na własny komputer. Llama i jej otwarte następniki, Mistral, Dwen od Alibaby, DeepSeek z Chin, Phi od Microsoftu, stworzyły cały ekosystem otwartych modeli. Możliwe stało się uruchamianie zaawansowanego asystenta AI na laptopie, na prywatnym serwerze, bez żadnych subskrypcji i bez wysyłania danych do chmury. O Llama, LM Studio, Llama.cpp, narzędzia, które demokratyzują dostęp do potężnych modeli językowych. Jak właściwie działa duży model językowy od środka? Architektura to transformer z milionami lub miliardami parametrów. Tekst wejściowy jest tokenizowany, dzielony na tokeny i zamieniany na liczby. Każdy token jest mapowany do wektora osadzenia, embedding, w przestrzeni wysokowymiarowej. Tokeny przechodzą przez wiele warstw transformera, typowo od 12 do 100 lub więcej warstw, gdzie mechanizmy uwagi pozwalają każdemu tokenowi widzieć kontekst wszystkich innych tokenów. Ostatnia warstwa produkuje rozkład prawdopodobieństwa nad słownikiem tokenów, co jest następne. Trenowanie dużego modelu językowego jest astronomicznie kosztowne. GPT-3 trenowany był na trylionach tokenów tekstu pobranego z internetu i książek. Szacuje się, że koszt trenowania tego modelu wyniósł kilka milionów dolarów. Trenowanie GPT-4 prawdopodobnie kosztowało dziesiątki, może setki milionów dolarów. Wymaga tysięcy kart graficznych GPU lub specjalizowanych TPU, działających przez tygodnie lub miesiące. Ale właśnie dlatego transfer learning i fine tuning są tak ważne. Nie musisz trenować modelu od zera. Możesz wziąć istniejący model językowy, Llama, Mistral, Dwen, i dostroić go do swojego konkretnego zadania, asystenta medycznego, systemu obsługi klienta, narzędzia do analizy finansowej, polskojęzycznego chatbota. Potrzeba wtedy tylko tysięcy lub kilkudziesięciu tysięcy przykładów i kilku godzin na nowoczesnej karcie graficznej. Szczególnie popularna technika dostrajania to LoRA, LoRank Adaptation. Zamiast modyfikować wszystkie miliardy parametrów modelu, LoRA dodaje małe, niskorzędowe macierze do każdej warstwy i trenuje tylko te dodatkowe parametry. Bazowy model pozostaje niezmieniony. To radykalnie zmniejsza liczbę parametrów do trenowania, z miliardów do milionów, i koszt obliczeniowy. LoRA jest dziś absolutnym standardem przy dostrajaniu dużych modeli na konsumenckich kartach graficznych. Dzisiejsze LLM potrafią pisać eseje, powieści, kod w każdym języku programowania, podsumowywać dokumenty, tłumaczyć, odpowiadać na pytania z wiedzy medycznej i prawnej, debugować błędy, wyjaśniać koncepcje naukowe, prowadzić terapię, planować podróże, generować reklamy i wiele więcej. Cieszą się wszechstronnym narzędziem, które potrafi wykonać zadania intelektualne, które do niedawna wymagały wykształconego człowieka, co rodzi zarówno niesłychane możliwości, jak i głębokie pytania o przyszłość pracy, edukacji i samej natury inteligencji. Rozdział 10. Rozdział 10. Głębokie uczenie w świecie rzeczywistym, medycyna, nauka i codzienne życie. Marzec roku 2016. Komputerowy program AlphaGo z Google DeepMind zmierzył się z Lee Sedolem, jednym z najlepszych graczy Go na świecie. Go to gra o tysiące lat starsza niż szachy, uważana za być może najbardziej złożoną grę logiczną stworzoną przez człowieka. Liczba możliwych pozycji na planszy przekracza liczbę atomów we wszechświecie. Przez dekady programiści komputerowi mówili, że komputer nigdy nie pobije najlepszego człowieka w Go. W marcu 2016 AlphaGo wygrał 4-1. AlphaGo nie grał jak człowiek. Grał inaczej, odkrywając strategie, o których ludzcy gracze Go nie mieli pojęcia. Zagrywał ruchy, które eksperci początkowo uznawali za błędy, po czym ze zdumieniem obserwowali, jak kilkanaście posunięć później te ruchy decydowały o wygranej. Sieć neuronowa nie tylko dorównała człowiekowi w jednym z najtrudniejszych ludzkich działań intelektualnych, przewyższyła go i zrobiła to w sposób, którego nie można było przewidzieć. Ale AlphaGo to tylko jeden przykład. Głębokie uczenie maszynowe przenika dziś każdy aspekt naszego życia, często w sposób, którego nie dostrzegamy. Zacznijmy od medycyny, bo tu stawką jest życie. Firma Google DeepMind opracowała system STRANS do wykrywania ostrej niewydolności nerek u pacjentów szpitalnych. Sztuczna inteligencja analizuje wyniki badań laboratoryjnych w czasie rzeczywistym i ostrzega lekarzy, gdy pacjent jest zagrożony, godziny lub dni przed objawami klinicznymi. W badaniach klinicznych system zmniejszył śmiertelność z powodu tej choroby o znaczący odsetek. W diagnostyce obrazowej sieci konwolucyjne dorównują lub przewyższają radiologów w wykrywaniu raka piersi na mammografiach, raka płuc na tomografii komputerowej, retinopatii cukrzycowej na zdjęciach siatkówki. Google opublikowało badanie, w którym ich system wykrywał raka piersi ze mniejszą liczbą fałszywie ujemnych i fałszywie pozytywnych wyników niż doświadczeni radiolodzy. Podhali rozwija systemy do analizy biopsji histologicznych. Zebra Medical Vision do automatycznej interpretacji zdjęć rentgenowskich. Każdego roku pojawiają się nowe modele do nowych zastosowań klinicznych. W odkrywaniu leków głębokie uczenie zrewolucjonizowało coś, co tradycyjnie trwało lata i kosztowało setki milionów dolarów. AlphaFold od DeepMind rozwiązał problem zwijania białek, jeden z najtrudniejszych problemów biologii obliczeniowej. Przez 50 lat naukowcy próbowali przewidzieć trójwymiarową strukturę białka na podstawie sekwencji aminokwasowej. AlphaFold zrobił to dla prawie wszystkich znanych białek z dokładnością porównywalną z eksperymentalną. Baza danych AlphaFold zawiera struktury ponad 200 milionów białek i jest dostępna za darmo dla wszystkich naukowców na świecie. To jedno z największych osiągnięć naukowych XXI wieku. W astronomii głębokie uczenie pomaga analizować ogromne ilości danych z teleskopów. System sztucznej inteligencji odkrył nowe egzoplanety w danych z misji Kepler, które przez lata umykały tradycyjnym metodom analizy. Pomaga klasyfikować tysiące galaktyk, wykrywać fale grawitacyjne, identyfikować obiekty przejściowe jak supernowe i komet w danych z przeglądów nieba. Modele uczenia maszynowego są używane do analizy i przewidywania zmian klimatycznych. Pomagają optymalizować rozmieszczenie farm wiatrowych i słonecznych, przewidywać zużycie energii, wykrywać pożary lasów na zdjęciach satelitarnych w czasie rzeczywistym, analizować lód polarny i poziom oceanów. Google DeepMind opracowało systemy zmniejszające zużycie energii przez centra danych o 40%. Ucząc sieć optymalnego zarządzania chłodzeniem. Tłumaczenie maszynowe jest chyba najbardziej powszechnym codziennym zastosowaniem głębokiego uczenia, którego większość ludzi używa nawet nie zdając sobie sprawy, że to AI. Systemy takie jak Google Translate, DeepL czy Microsoft Translator obsługują miliardy tłumaczeń dziennie w ponad 100 parach językowych, z jakością dorównującą lub przewyższającą tłumaczy amatorów dla wielu par językowych. Autonomiczne pojazdy to może najbardziej widoczna i dyskutowana aplikacja głębokiego uczenia. Tesla, Waymo, Cruise, wszystkie te systemy używają sieci konwolucyjnych do analizy obrazów z kamer, lidar i radarów w czasie rzeczywistym, identyfikując pieszych, rowerzystów, znaki drogowe, inne pojazdy, a wszystko to w milisekundach. Sieci decyzyjne oparte na transformerach planują ścieżki jazdy i reagują na nieprzewidziane sytuacje. Systemy rekomendacyjne w Spotify, Netflix, YouTube, TikTok, Allegro to głębokie uczenie w akcji. Algorytmy uczą się Twoich preferencji, przewidują, co chciałbyś obejrzeć lub posłuchać i personalizują treści w sposób, który sprawia, że spędzasz coraz więcej czasu na platformie. Krytyczną odpowiedzą są też pytania etyczne, o banki informacyjne, manipulacje i uzależnienie. Rozpoznawanie mowy zamieniło sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z urządzeniami. Siri, Alexa, Google Assistant, wszystkie te asystenty używają głębokich sieci do transkrypcji mowy z dokładnością, która jeszcze dekadę temu wydawała się nieosiągalna. Whisper od OpenAI osiąga jakość transkrypcji porównywalną z ludzkim stenografem dla wielu języków, w tym polskiego. Synteza mowy, text-to-speech, jest kolejnym obszarem rewolucji. Głosy takie jak Alexa czy Google TTS brzmiały jeszcze kilka lat temu sztucznie i robotycznie. Dziś systemy takie jak Eleven Labs, Vibe Voice od Microsoftu czy Cosy Voice od Alibaby generują mowę nieodróżnialną od naturalnej ludzkiej mowy. Można sklonować głos ze kilku sekund nagrania. Można wytrenować własny model na kilku godzinach audio i mieć osobisty syntezator mowy. To, co jeszcze 5 lat temu wymagało ogromnych zasobów badawczych, dziś robi student na laptopie. Muzyka, Sztuka, literatura, wszystkie te dziedziny dotychczas uważane za wyłącznie ludzką domenę kreatywności zostały dotknięte przez głębokie uczenie. Musenet od OpenAI komponuje muzykę w stylach od Bacha po Jazz Fusion. Dale i Stable Diffusion generują obrazy z opisów słownych. GitHub Copilot pisze kod razem z programistami. ChatGPT pisze przemówienie, wiersze, opisy produktów, artykuły prasowe. I tu zaczynają się najważniejsze pytania, z którymi jako ludzkość dopiero zaczynamy się mierzyć. Jeśli maszyna może pisać piękniejszą muzykę niż większość ludzi, rysować lepiej niż większość artystów, diagnozować dokładniej niż wielu lekarzy, czym jest ludzka wyjątkowość? Jakie prace pozostaną dla ludzi? Jak regulować technologię, która rozwija się szybciej niż nasze zdolności do jej rozumienia? To pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi. Ale są to pytania, które każdy z nas musi sobie zadać. Rozdział 11. Rozdział 11. Przyszłość i etyka. Dokąd zmierza sztuczna inteligencja? Rok 2045. To data, którą Lai Kurzweil, futurysta, inwentor i dyrektor inżynierski Google, wybrał jako przewidywaną datę osobliwości. Momentu, w którym sztuczna inteligencja przekroczy poziom ogólnej ludzkiej inteligencji i zacznie samodzielnie się doskonalić w tempie wykładniczym. Momentu, po którym, jak twierdzi Kurzweil, historia ludzkości stanie się de facto nieodgadywalna. Inni eksperci śmieją się z takich prognoz. Inni drżą. Większość jest gdzieś pośrodku, między ekscytacją a niepokojem, między fascynacją możliwościami a strachem przed konsekwencjami. I to właśnie ta ambiwalencja jest, być może, najczciwszą odpowiedzą na pytanie, dokąd zmierza sztuczna inteligencja? Zacznijmy od tego, czym jest AGI, Artificial General Intelligence, ogólna sztuczna inteligencja. W odróżnieniu od dzisiejszych systemów AI, których nawet najlepsze są bardzo dobre w wąsko zdefiniowanych zadaniach, ale zupełnie bezradne poza swoją dziedziną, AGI byłaby systemem, który potrafi rozumieć, uczyć się i wykonywać dowolne zadanie intelektualne na poziomie człowieka lub powyżej. Potrafi nie tylko grać w Go, ale też projektować nowe gry. Nie tylko diagnozować raka, ale też rozwijać nowe terapie. Nie tylko tłumaczyć teksty, ale też pisać powieści. Sam Altman, szef OpenAI, oświadczył publicznie, że wierzy, iż AGI pojawi się w ciągu kilku lat od roku 2024. Denis Hassabis z DeepMind mówił podobnie. Inni eksperci, jak profesor Gary Marcus czy emeryt Francois Hollet, przekonują, że obecne podejście oparte na skalowaniu transformerów ma fundamentalne ograniczenia i AGI wymaga zupełnie nowych pomysłów. Bezpieczeństwo AI to jedno z najgorętszych tematów w branży. Firmy takie jak Anthropic, DeepMind i OpenAI mają całe działy safety, bezpieczeństwa, których celem jest upewnienie się, że systemy AI są bezpieczne, pomocne i uczciwe. Constitutional AI od Anthropic to podejście, w którym model jest trenowany z zestawem zasad konstytucji, które regulują jego zachowanie, trochę jak dekalog dla sztucznej inteligencji. TLHF uczy modele odpowiadać w sposób, który ludzie oceniają jako pomocny, nieszkodliwy i uczciwy. Ale co naprawdę oznacza bezpieczeństwo AI? To wielowarstwowy problem. Na poziomie technicznym, jak upewnić się, że model robi to, czego naprawdę chcemy, a nie to, co dosłownie powiedzieliśmy? Klasyczny przykład. Gdybyśmy poprosili superinteligentny system o minimalizację cierpienia, mógłby zdecydować, że najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wyeliminowanie wszystkich czujących istot. Ból zredukowany do zera. To oczywiście absurd, ale pokazuje, jak trudne jest precyzyjne określenie ludzkich wartości w matematycznym języku, który AI rozumie. Uprzedzenia w danych to kolejny kluczowy problem etyczny. Jeśli trenujemy model na danych z przeszłości, a te dane odzwierciedlają historyczne nierówności i dyskryminacje, model nauczy się te wzorce i będzie je powielał. Systemy AI używane do oceny wniosków kredytowych, rekrutacji pracowników czy orzekania w sprawach sądowych mogą dyskryminować kobiety, mniejszości etniczne i ludzi z niższych warstw społecznych, bo takie wzorce były w danych historycznych. Deepfakes i dezinformacja to jedno z najbardziej bezpośrednich zagrożeń. Zdolność do generowania realistycznych, fałszywych filmów i głosów osób publicznych stwarza potencjał do masowej manipulacji. Wyobraź sobie fałszywy film prezydenta ogłaszającego wojnę, wypuszczony kilka godzin przed prawdziwymi wyborami. Technologia detekcji deepfakes istnieje, ale wyścig zbrojny między generatorami a detektorami jest ciągły i nie wiadomo, kto wygra. Automatyzacja pracy budzi może największy strach w zwykłych ludziach. Tim Kinsey szacował, że do roku 2030 do 80 milionów miejsc pracy w USA może być zautomatyzowanych lub znacząco zmienić charakter. Nie tylko fizyczne, rutynowe prace, ale też część prac umysłowych, rachunkowość, analiza finansowa, prace prawnicze, dziennikarstwo, tłumaczenie. Optymistyczni eksperci mówią, że jak zawsze w historii rewolucji technologicznych, znikające prace zostaną zastąpione nowymi. Pesymiści wskazują, że tym razem skala i szybkość zmian mogą przekroczyć zdolność ludzi do adaptacji. Kwestia własności intelektualnej i praw autorskich jest w roku 2026 przedmiotem gorących debat prawnych i politycznych na całym świecie. Na czym trenowane były modele? Czy treści z internetu, użyte bez zgody autorów, naruszają ich prawa? Czy obraz wygenerowany przez Stable Diffusion jest dziełem człowieka, który napisał prompt, czy AI, czy firmy, która stworzyła model? Sądy na całym świecie rozstrzygają te kwestie, a prawo za technologią wyraźnie nie nadąża. Regulacje AI nabierają kształtu. Unia Europejska uchwaliła AI Act, pierwsze na świecie kompleksowe prawo regulujące sztuczną inteligencję. Klasyfikuje systemy AI według ryzyka, od zakazanych, jak systemy biometryczne w przestrzeni publicznej, przez wysokiego ryzyka, jak systemy do diagnostyki medycznej czy oceny kredytowej, po niskie ryzyko. Nakłada obowiązki przejrzystości, testowania i dokumentacji. Stany Zjednoczone, Chiny, inne kraje, każdy wypracowuje własne podejście. Ale być może najważniejszym pytaniem jest to, czego najbardziej nie wiemy. Czy duże modele językowe faktycznie rozumieją, czy tylko niezwykle dobrze naśladują rozumienie? Czy istnieje coś w rodzaju świadomości lub subiektywnych doświadczeń w systemach AI? I jeśli tak, jakie mamy wobec nich zobowiązania etyczne? Jeśli jak jej nadejdzie, jak zmieni naszą definicję człowieczeństwa? Żyjemy w epoce, gdy odpowiedzi na te pytania nie są akademickie. Są praktyczne, pilne i dotyczą każdego z nas. Głębokie uczenie maszynowe zaczęło jako niszowa gałąź akademickiej informatyki, inspirowana biologią mózgu. W ciągu kilkudziesięciu lat stało się technologią, która kształtuje medycynę, naukę, kulturę, gospodarkę i politykę. Tempo zmian przyspiesza. Możemy się tym ekscytować i jest czym. Możemy się tego obawiać i jest czego. Ale przede wszystkim powinniśmy rozumieć, bo tylko ludzie, którzy rozumieją te technologie, mogą świadomie uczestniczyć w decydowaniu o tym, jak będzie kształtować naszą wspólną przyszłość. I właśnie dlatego ta książka i audiobooki takie jak ten, o głębokim uczeniu maszynowym, opowiedziane przystępnym językiem, dostępne dla każdego, mają sens i znaczenie.